Komentarze Radia Gdańsk.
Na zegarach 11 minut po godzinie 9. Michał Pocześniak, dzień dobry, witam słuchaczy Radia Gdańsk i witam na razie jednego gościa dzisiejszych komentarzy. Marek Formela, redaktor Gazety Gdańskiej, Wybrzeża24.pl. Zapewne za moment wbiegnie do studia. Ze mną już na miejscu Michał Osowski, redaktor naczelny tygodnika Solidarność. Zatem zaczniemy od tego, co działo się w Zakopanem. Czwartek, piątek w ubiegłym tygodniu, jubileuszowy 30. Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Michał, byłeś tam na miejscu. Proszę cię o takie podsumowanie, co najważniejszego wydarzyło się podczas tego zjazdu.
Dzień dobry, witam państwa. Tak, byłem na zjeździe. Każdy zjazd to wyjątkowe wydarzenie dla Solidarności. Szczególnie w takich okolicznościach, w jakich przyszło nam dzisiaj żyć i także delegatom obradować. No myślę, że przede wszystkim to, co jest najważniejsze, to nawiązujące do pierwszego zjazdu Solidarności posłanie do ludzi pracy i taki znamienny apel: nie zabijajcie i nie pozwólcie zabijać, skierowany zarówno do tych, co zabijają, ale też do tych, którzy na te zabójstwa pozwalają. I ten apel, który ma, no ma przywołać sumienia tych osób i tych instytucji, państw, które na tą wojnę pozwalają. Ważny też apel o uwolnienie opozycjonistów białoruskich, członków związków zawodowych, także apel i wsparcie protestujących w Katisonie. I to jeśli chodzi o takie bardziej sprawy związkowe. Natomiast no, na zjeździe najważniejsze osoby w państwie i takie hasło, które wybrzmiewa po tym zjeździe, to, że jest jedna Solidarność. Nie ma pierwszej, nie ma drugiej Solidarności, jest jedna, zawsze ta sama Solidarność. Solidarność, która owszem się zmienia, owszem ewoluuje, po to są właśnie zjazdy, żeby ta Solidarność się zmieniała, ale to jest dalej jedna i ta sama Solidarność. Solidarność, która walczy o prawa pracownicze, no ale też nie tylko, bo też zabiera głos w tych najważniejszych sprawach i dla kraju, i dla świata.
Czy były jakieś już plany tego, co w tej chwili dla związku jest najważniejsze? Walka o jakie prawa pracownicze, co trzeba zmienić? Czy padały już tam takie zdania, takie stwierdzenia?
No, mamy tutaj postulat związków zawodowych o wzrost płacy minimalnej. Generalnie to jest sprawa, która będzie poruszana, żeby te, w związku z inflacją, która teraz ma miejsce, z sytuacją gospodarczą, żeby ten wzrost płacy minimalnej był adekwatny. Będzie on prawdopodobnie dwukrotny. To już są też takie zapowiedzi ze strony rządu. Jest to też efekt działań Solidarności. No oczywiście układy zbiorowe to cały czas jest taka rzecz, która dla Solidarności jest istotna. No walka z drożyzną, walka z inflacją, to na poziomie takim ogólnokrajowym będą rzeczy, które myślę, że będą najbardziej istotne. Europejska płaca minimalna. Jest wiele takich spraw, na które związek będzie w najbliższej przyszłości kładł nacisk.
30. jubileuszowy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność odbył się w tym roku, 26-27 maja w Zakopanem. 300 delegatów z całej Polski, 200 gości. A do studia właśnie wkroczył Marek Formela, Gazeta Gdańska, Wybrzeże 24.pl.
Dzień dobry. Przepraszam. Jakaś poważna awaria na Jaśkowej Dolinie. Straż pożarna, autobusy. Nie wiadomo, co się dzieje.
Żyjemy w dużym mieście, to tak się zdarza. Panowie, pieniądze z Unii Europejskiej, Krajowy Plan Odbudowy, Fundusz Odbudowy, to, co powinno być już w tej chwili wydawane na rzecz naszego kraju, cały czas zostaje w Brukseli. Marek Formela, czy ta zapowiedź czwartkowej wizyty Ursuli von der Leyen i podpisania tego pakietu, wciąż taka nie do końca oficjalna, bo przyczyny wizyty nie znamy, ale mówi się, że to będzie to. Czy to znaczy, że to już jest koniec tego serialu?
No, zważywszy na aktywność części polskich europarlamentarzystów, ale też niektórych środowisk związanych z Koalicją Obywatelską, to byłbym ostrożny w formułowaniu takiego końcowego przeświadczenia. Wizyta na pewno nie jest przypadkowa. Na pewno przejazd pani przewodniczącej wiąże się z jakimś finałem pewnego etapu, ale jednocześnie nie można tracić politycznego słuchu i usłyszeć to, co powiedział pan Trzaskowski, który jest nie tylko prezydentem Warszawy, jest nie tylko byłym prezydentem, kandydatem na prezydenta Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, ale jest także przewodniczącym Rady Politycznej Stowarzyszenia Samorządy Tak dla Polski, bardzo aktywnego wehikułu politycznego, który został stworzony na zapleczu partii politycznych przez wielu ważnych, prominentnych polskich samorządowców. I moim zdaniem te wszystkie role określają pewnego rodzaju nadwagę słów pana Trzaskowskiego.
To ja przypomnę te słowa. Rozmawiałem z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i jestem dobrej myśli, że Komisja Europejska będzie stawiała dodatkowe warunki i że te warunki będą musiały być spełnione. Redaktor Osowski.
Ja nie wiem nawet jak to skomentować. No to jest dla mnie jakiś trochę skandal. No, wiceprzewodniczący największej partii opozycyjnej jest dobrej myśli, żeby pieniądze dla Polski będą wstrzymane. Rozmawiał o tym z przewodniczącą Komisji Europejskiej.
No właśnie, jako ja kto? Jaki mandat?
Tak, ja się w ogóle zastanawiam, no, co się musi stać, żebyśmy my zweryfikowali polityków wypowiadających takie słowa. No jakoś tak trudno mi sobie to wyobrazić, żeby w jakimś innym kraju takie słowa padały. One były bez echa w zasadzie, przemijały, albo z niewielkim echem, mówię tutaj o elektoracie opozycji. No bo to są słowa, które powinny zdyskredytować polityka w zupełności. No jeśli polityk wypowiada się przeciwko własnemu krajowi, już niezależnie od poglądów politycznych, oceny obecnie rządzącej, bo to jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa, że on wypowiada słowa, w których mówi, jestem dobrej myśli, bo pieniędzy dla Polski nie będzie, no bo taki jest przekaz. To jakby się z tego później nie tłumaczył, to tego się nie da się tego odzobaczyć, mówiąc kolokwialnie, po prostu te słowa padły. No to absolutny skandal. No,
próbował się tłumaczyć dziennikarzowi, mówiąc, te pieniądze dla Polski muszą być. Kolejne pytanie, no ale no, jakie dodatkowe środki?
No, trzeba wprost powiedzieć, ponieważ w 2018 roku mówił o zamrożeniu tych pieniędzy i odmrożeniu ich wtedy, kiedy nastąpi zmiana władzy w Polsce.
Tak, bo to już nie jest pierwsza wypowiedź taka narracja, którą już dzisiaj nawet słyszę, że oczywiście pieniądze będą, jeśli w Polsce będzie praworządność. Jeśli pieniądze będą, to znaczy, że jest praworządność. Jeśli pieniędzy nie będzie, to znaczy, że praworządności nie ma.
Będzie taka praworządność, jak w przypadku sędziego Żurka, że będzie kilkadziesiąt orzeczeń podpisanych prawdopodobnie w innej dacie niż
w rzeczywistości. Tak,
ja zwracam uwagę na pewną okoliczność polityczną i symboliczną, z którą będziemy mieli za chwilę do czynienia, bo w Gdańsku przygotowywany jest kolejny festiwal z okazji 4 czerwca. Przez to samo środowisko polityczne pod tymi samymi szczytnymi hasłami transparentności, sprawności demokracji, praworządności, cały ten katechizm polityczny Platformy Obywatelskiej będzie implementowany Polakom, ale wśród test samorządowych, które kiedyś przyjęto, podkradając rekwizyt nie z tej historii, czyli 21 postulatów, jest teza 14, która mówi o przejęciu środków unijnych. To znaczy samorządy związane z Platformą starają się przekonać, że są sprawniejsze, lepsze i bardziej wydajne i choć nie płacą składek do Brukseli, chciałyby partycypować czy bezpośrednio przejmować pieniądze z Brukseli. To nie jest nic innego jak propozycja rozkładu państwa polskiego.
No te pieniądze był też taki apel jednej z europosłanek, żeby trafiały do organizacji pozarządowych, a nie do państwa. Też to jest ciekawe.
No to jest moim zdaniem ta sama partytura. Próba grania różnymi instrumentami, ale partytura jest ta sama. Przekażcie nam te pieniądze, a wtedy walka o naszą przyszłość polityczną w Polsce będzie skuteczniejsza. Zresztą wprost to powiedział wczoraj Janusz Śniadek w Śniadaniu, że Platforma w Brukseli toczy walkę o swoją egzystencję w Polsce.
No być może w tym byłby jakiś sens, ale patrząc na pozycję w Polsce, to jednak wydaje mi się, że nawet to przekazanie tych środków samorządom tutaj by niewiele zmieniło, patrząc na to, jakie działania są podejmowane.
No my to czekamy w Gdańsku na ujawnienie umowy w sprawie targu siennego, a nie tylko na zaproszenie do sadzenia kwiatków na rabatkach, bo infantylizujemy lokalną demokrację.
No to już skoro mówimy o pieniądzach, o lokalnej demokracji, Marek, pisałeś w Gazecie Gdańskiej, także ten artykuł jest dostępny na portalu wybrzeże.pl, o zarobkach gdańskich dyrektorów.
No miałem przyjemność opublikować ten tekst rzeczywiście. Od wielu tygodni staramy się wspólnie, bo radio też się stara, uzyskać informacje na temat pogłosek o wyraźnych podwyżkach płac w gdańskim, w instytucjach gdańskiego samorządu. Władze Gdańska, łamiąc prawa, milczą jak zaklęte na te pytania, nie odpowiadają, ale wygrzebaliśmy zarządzenie, nowelizację zarządzenia pani prezydent, z którego wynika, z tej nowelizacji, z tego zarządzenia wynika, że w tej chwili maksymalna pensja, wynagrodzenie dyrektorów instytucji miejskich może wynosić 21 tysięcy złotych, ponieważ nie są określone kryteria, wedle których będą przyznawane te podwyżki. Jedynym pracodawcą jest prezydent Aleksandra Dulkiewicz. To jest takie nieodparte wrażenie, może radni opozycji też się podzielają. No to jest próba zainwestowania w kadry lokalnej władzy.
Jak... Stąd teraz już wiemy, dlaczego samorządy tak bardzo walczą o to, żeby fundusze unijne były przekazywane bezpośrednio do nich.
No i tak mocno mówią o tym, że inflacja zabija komunikację miejską, trzeba podnosić
no ceny
biletów.
Jest w ogóle cały cykl podwyżek, ponieważ prezydent Gdańska jako jednoosobowe walne zgromadzenie podjęła w pierwszych miesiącach tego roku kilka brawurowych decyzji płacowych, podnosząc w spółkach komunalnych bardzo wyraźnie płace i na przykład prezesowi autobusów i tramwajów podniosła wynagrodzenie fundamentalne do kwoty 24 200 zł plus 30% premii, jeśli Rada Nadzorcza uzna, że tramwaje i autobusy jeżdżą zgodnie z rozkładami jazdy. Upraszczam oczywiście, bo tam są cele zarządcze, ale generalnie chodzi o to, żeby i tramwaje, autobusy jeździły. Ten akt łaski dotknął właściwie wszystkich prezesów ważnych spółek komunalnych. Do tego dochodzą po dwie rady nadzorcze dla fundamentalnych współpracowników pani prezydent. Jednym słowem, Bizancjum, które tworzył Paweł Adamowicz, jest twórczo kontynuowane przez panią Aleksandrę Dulkiewicz. Czekamy jeszcze na nagrody, z których część będzie przeznaczona na fundusz wyborczy.
Jak pisał Andrzej Waligórski, cesarz to ma klawę życie. W Gdańsku to można by było parafrazować, pani prezydent i ta kadra to ma klawę życia. Skoro jesteśmy przy sprawie pieniędzy, przy sprawie tego, jak to wszystko działa i jaką mamy praworządność, to jestem ciekaw waszej opinii na temat wczorajszego wyroku w sprawie Amber Gold. Sąd o rok obniżył karę Katarzynie P., a jej byłemu mężowi Marcinowi utrzymał wyrok sądu niższej instancji. To znaczy, że Marcin P. lada moment, bo za 5 lat może być już wolny. A przypominam kwotę, na jaką oszukał nas, Polaków. 589 milionów złotych. Michał Łasowski.
Samego wyroku nie chciałbym komentować, to jest jednak wyrok sądu nie miałem okazji ani zapoznać się z uzasadnieniem, ani też jakby śledzić od strony takiej prawnej swoje sprawy, więc tutaj jakby nie chciałbym komentować. Natomiast cała sprawa Amber Gold sprawia takie wrażenie, że w zasadzie pionki ponoszą jakąś tam symboliczną w sumie odpowiedzialność, natomiast pieniędzy nie ma, zniknęły. Ktoś gdzieś te pieniądze przecież musiał zdeponować, ktoś odpowiada, odpowiadają też instytucje państwowe, odpowiadają też urzędnicy. Na ten temat na razie cisza. Wydaje mi się, że tutaj należałoby się przyjrzeć sprawie, w jaki sposób, jak to było w ogóle możliwe, że instytucje państwowe nie zareagowały na sprawę dość jawną, a przecież były też i pokazy, manifestacje także i polityków, którzy dość ochoczo podpisywali się pod całym projektem, więc jeśli miałbym mówić o sprawie Amber Gold, moje oczekiwania są takie, pokażmy winnych, tak naprawdę winnych, pokażmy, gdzie instytucje państwowe nie zadziałały, dlaczego nie zadziałały, wyjaśnijmy tę sprawę, wtedy dopiero będę mógł poczuć satysfakcję. Na chwilę obecną to po prostu uważam, że sprawa jest zamiatana pod dywan, a wyrok, który jest, ma tak naprawdę troszeczkę wyciszyć emocje.
10% kwot i to nie wszyscy poszkodowani przez Amber Gold tylko odzyskali. A tak jak mówi redaktor Osowski, czy ta sprawa została wyjaśniona? Może tak, Marek Forman.
Pewien fragment tej sprawy, mechanizm oszustwa, finalny mechanizm oszustwa został wyjaśniony. Nadal natomiast budzi zaciekawienie i zdziwienie sposób, w jaki to przedsiębiorstwo osiągnęło takie rozmiary i było w stanie przejąć fragment polskiej przestrzeni powietrznej i wejść na reglamentowany rynek lotniczy. No to nie jest tak, jak mówił znany tatuś do znanego syna, że to jest lipa. To nie była lipa, to się wydarzyło w przestrzeni strategicznej państwa polskiego. Sam wyrok wydaje mi się dla jednych będzie uważany za zbyt surowy, a dla drugich z kolei za zbyt łagodny. Ci, którzy zostali poszkodowani, ale którzy też wykazali się, czego nie przed tym wzbraniamy się mówić, ale jednak pewnego rodzaju łatwowiernością i namiętnością do pozasystemowego uzyskania korzyści wyższych niż normalne oprocentowanie, no dla nich będzie oczywiście zbyt niski. Wyrok ten oznacza rzeczywiście, że Marcin P. opuści szybko, w miarę szybko już w tej chwili więzienie, natomiast jego żona już do tego więzienia raczej nie wróci. Została przedterminowo zwolniona z uwagi na dziecko i dobre sprawowanie.
Jeszcze jeden wyrok czeka nas ciekawy. Jutro proces Magdaleny Adamowicz w sprawie pieniędzy. Ale o tym będziemy
dla
rozmawiać.
Dla rozmiaru polskiej demokracji ważniejszy.
O tym będziemy jeszcze rozmawiać. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Marek Formela, Gazeta Gdańska, Wybrzeże 24.pl i Michał Łosowski, redaktor naczelny tygodnika Solidarność. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Komentarze Radia Gdańsk.